Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Poważny czas decyzji. Drodzy bracia, drogie siostry, żyjemy w najpoważniejszym czasie w historii świata. Właśnie teraz rozstrzyga się los wielomiliardowej ludzkości, a więc twój i mój. Nasza przyszłość, a także zbawienie innych zależne są od kierunku życia, jaki obecnie obieramy. Wybór Pana życia to najważniejsza decyzja, jaką każdy człowiek musi podjąć, a decyzja ta, jak okazuje się, ma wieczne konsekwencje. Dlatego potrzebujemy kierownictwa Ducha Prawdy, który wprowadza we wszelką prawdę, by nie pomylić kierunku, w jakim będziemy zmierzać w naszym życiu. Każdy naśladowca Jezusa musi pytać swego Zbawiciela: Panie, co chcesz, abym uczynił? Co chcesz, abym czynił? Czynienie woli Bożej to inaczej realizowanie Bożego planu dla naszego życia. Każdy naśladowca Jezusa musi pytać swego Zbawiciela: Panie, co chcesz, abym uczynił? Czynienie woli Bożej to inaczej realizowanie Bożego planu dla naszego życia. Modlimy się wszak, niech się dzieje wola Twoja, tak w niebie, jak i na ziemi. Czasami chcemy realizować swoje plany i prosimy Boga o Jego błogosławieństwo dla tych planów, a Bóg w swej miłości, znając koniec na początku, oszczędza nam konsekwencji naszych wyborów i widzimy, że to, o co prosiliśmy, nie zostało zrealizowane w naszym życiu. Miejmy jednak zaufanie do naszego Boga. On nas kocha i chce naprawdę naszego dobra. Naszym najważniejszym celem w życiu powinno być znalezienie się w Bożym Królestwie. Nie ma ważniejszej od tego sprawy. Wszystko inne jest tylko przejściówką, bowiem tu i teraz nie będzie trwało wiecznie. Dlatego w obecnej dobie naszego życia powinniśmy ukorzyć się przed Bogiem i w poście i modlitwie rozmyślać o Jego Słowie, a szczególnie o wydarzeniach związanych z sądem. Powinniśmy szukać głębokich i pouczających doświadczeń w sprawach Pana. Nie mamy ani jednej chwili do stracenia. Wkoło nas dzieją się wydarzenia największej wagi. Znajdujemy się bowiem na terenie panowania szatana. Dlatego niech nie śpią stróżowie Syjonu, gdyż wróg czyha w pobliżu, zawsze gotowy do napaści i pokonania nas, gdy będziemy indolentni, obojętni i śpiący. Wielu ludzi zostało zwiedzionych co do swego stanu przed Bogiem. Czują się zadowoleni i szczęśliwi, ponieważ nie czynią niektórych złych rzeczy, jakie czyni świat, ale zapominają o dobrych i szlachetnych czynach, których Bóg od nich żąda, a których jednak nie spełniają. Drodzy bracia i drogie siostry, nie wystarcza, że jesteśmy drzewami w ogrodzie Bożym. Musimy przynosić owoce, jakich Bóg od nas oczekuje, bo Pan obarczy nas winą za wszelkie dobro, które możemy wykonać przez Jego wzmacniającą łaskę, a którego jednak nie czynimy. Jeżeli nie przyniesiemy owocu, to w księgach nieba będziemy zapisani, jako ci, którzy tylko przeszkadzają. Jednak jeżeli patrzymy na siebie przez pryzmat tych słów, to nasz stan nie jest jeszcze beznadziejny. Jezus, pełen miłości, wstawia się jeszcze za takimi ludźmi, którzy lekceważą miłosierdzie Boga i nadużywają Jego łaski. Możemy przeczytać w Biblii takie słowa, które są zapisane w liście do Efezjan 5, 14, 16. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Gdy nadejdzie czas próby, widać będzie, kto przyjął Pismo Święte za drogowskaz swego życia. W lecie nie dostrzegamy różnicy między tymi drzewami, które nie tracą swojej zieleni, a tymi, które je zrzucają. Lecz gdy przychodzą burze i zima, jedne drzewa zachowują swą zieloną szatę, natomiast inne ją tracą. Podobnie pozorny chrześcijanin nie odróżnia się od prawdziwego naśladowcy Chrystusa, ale zbliża się czas, kiedy różnica między nimi będzie widoczna. Gdy powstanie ucisk, gdy fanatyzm i nietolerancja dojdą znowu do głosu i rozpocznie się prześladowanie, wówczas obłudnicy i ci, którzy połowicznie służyli tylko Bogu, zachwieją się i zaprą swej wiary. Natomiast prawdziwy chrześcijanin stać będzie jak skała umocniony w wierze, posiadając większą nadzieję niż za dni spokoju. Psalmista mówi, Psalm 119, 99 i 104, rozmyślam o świadectwach Twoich. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. A Salomon dodaje w 3 rozdziale i 13 wersecie w przypowieściach. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Prorok Jeremiasz dodaje, jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. To jest zapisane w księdze Jeremiasza 17:8. Straszny będzie koniec, do którego zbliża się świat. Ziemskie potęgi połączone w walce przeciwko przykazaniom Bożym postanowią, że mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy będą musieli zastosować się do zwyczajów Kościoła, święcąc fałszywy dzień odpoczynku, bowiem otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Wszyscy, którzy się przeciwstawią tym postanowieniom, będą karani często wyrokiem skazującym na śmierć. Z drugiej strony prawo Boże, które nakazuje święcenie Dnia Pańskiego Soboty, wymaga posłuszeństwa i grozi sankcją wszystkim tym, którzy przestępują przykazania. Kto depcze prawo Boże, stosując się do ludzkich przepisów, pomimo tego, że wie, czym takie postępowanie grozi, ten przyjmuje znamię zwierzęcia, przyjmując znak mocy, która wywyższa się ponad Boga. Ostrzeżenie z nieba brzmi, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swe czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu, jak czytamy w Apokalipsie 14 rozdziale 9 i 10 wersecie. Jednak nikt nie zazna gniewu Bożego, zanim nie otrzyma światła prawdy i go nie odrzuci. Jest wielu takich, którzy nie mieli sposobności słyszeć o prawdzie przeznaczonej na obecny czas. Nikt nie przedstawił im we właściwym świetle obowiązków wynikających z 4 przykazania. Bóg, który czyta we wszystkich sercach i zna ich pragnienia, nie pozostawi w nich świadomości tego, kto chce szczerze poznać prawdę. Każdy otrzyma dostateczne światło, aby mógł podjąć świadomą decyzję. Sobota będzie wielkim sprawdzianem wierności, gdyż dla wielu jest ona prawdą budzącą kontrowersje. Gdy ludzie zostaną wystawieni na ostateczną i decydującą próbę, stanowisko wobec soboty dokona podziału między tymi, którzy prawdziwie służą Bogu, a tymi, którzy tego nie czynią. Święcenie fałszywego dnia odpoczynku zgodnie z przepisami Kościoła, lecz wbrew 4 przykazaniu dekalogu, będzie znakiem wierności mocy wrogo ustosunkowanej do Boga, zaś zachowywanie prawdziwego sabatu jako przejaw posłuszeństwa wobec prawa Bożego będzie dowodem wierności względem Stwórcy. Podczas gdy jedna grupa przyjmie znak uległości wobec ziemskich mocy i otrzyma znamię zwierzęcia, druga wybierze znak wierności wobec autorytetu Boga i przyjmie pieczęć swego Stwórcy. Osoby, które głosiły prawdy zawarte w poselstwie 3 anioła, często były uważane za zwykłych panikarzy. Ich przepowiednie stwierdzające, że w Stanach Zjednoczonych zapanuje nietolerancja religijna, że Kościół i państwo połączą się w celu prześladowania tych, którzy zachowują przykazania Boże, były traktowane jako absurdalne i bezpodstawne. Ufnie wierzono, że Ameryka pozostanie zawsze tym, czym była na początku, obrońcą wolności religijnej, ale gdy sprawa przymusu święcenia niedzieli jest coraz częściej poruszana, niebezpieczeństwo, w pojawienie się którego nikt nie wierzył, staje się realne. I w związku z tym poselstwo 3 anioła wywoła takie efekty, jakich nie mogło wywołać wcześniej. W każdym wieku Bóg posyłał swe sługi, aby potępiali grzech, zarówno w świecie, jak i w kościele. Jednak ludzie pragną, by im schlebiano, gdyż nie znoszą czystych, prostych prawd. Wielu reformatorów, rozpoczynając swe dzieło, postanowiło z wielką ostrożnością występować przeciw grzechom Kościoła i narodu. Spodziewali się, że przez przykład czystego chrześcijańskiego życia przyprowadzą ludzi do prawdy Biblii. Jednak Duch Boży stąpił na nich, jak kiedyś na Eliasza, którego pobudził do karcenia grzechów niezbożnego króla i jego odstępczego ludu, i na skutek jego działania nie mogli powstrzymać się od głoszenia wszystkich prawd biblijnych, nawet tych, których przedtem obawiali się przedstawić. Zostali zmuszeni do opowiadania o prawdzie i niebezpieczeństwie, jakie grozi ludziom. Nie obawiając się następstw, przekazywali słowa, jakimi ich natchnął Pan, a ludzie słuchali napomnień. W podobny sposób będzie głoszone trójanielskie poselstwo. Gdy nadejdzie czas, by prawda została ogłoszona z wielką mocą, Pan będzie działać przez skromne narzędzia, które kierując umysłami tych, którzy postanowili mu służyć. Pracownicy przez namaszczenie Duchem Świętym zostaną bardziej uzdolnieni niż przez teoretyczne wykształcenie. Ludzie wiary i modlitwy pobudzani będą do gorliwego głoszenia słów powierzonych im przez Boga. Grzechy Babilonu zostaną objawione. Straszne następstwa zmuszania do przestrzegania kościelnych przepisów, manowce spirytyzmu, jak również niedostrzegalny, lecz szybki wzrost mocy papiestwa zostaną zdemaskowane. Te uroczyste ostrzeżenia wstrząsną ludźmi. Tysięczne tłumy będą słuchać słów, których jeszcze nigdy nie słyszano. Ze zdziwieniem dowiedzą się, że Babilon to upadły kościół, który odrzucił zesłaną mu z nieba prawdę z powodu swych błędów i grzechów. Gdy następnie zwrócą się do swych religijnych nauczycieli z pytaniem, czy rzeczywiście jest to prawdą, duszpasterze przedstawią im stek kłamstw, aby uciszyć obawy i uspokoić obudzone sumienia. Ponieważ jednak wielu nie zadowoli się autorytetem ludzkim, lecz wymagać będzie wyraźnego potwierdzenia, tak mówi Pan, przywódcy religijni, podobnie jak faryzeusze przed wiekami, rozgniewają się z powodu zakwestionowania ich autorytetu i ogłoszą, że usłyszane przez ludzi poselstwo pochodzi od szatana, a następnie skłonią miłujący grzech tłumy do prześladowania tych, którzy to poselstwo głoszą. Gdy walka zatacza coraz szersze kręgi, a uwagę ludzi zwraca się na deptane prawo Boże, szatan jest coraz bardziej czujny. Moc towarzysząca poselstwu doprowadzi do wściekłości tych, którzy mu się sprzeciwiają. Duchowni prawie nad ludzkimi siłami będą się starać zgasić światło docierające do ich wiernych. Za pomocą wszelkich dostępnych im środków będą usiłowali nie dopuścić do omawiania tych ważnych kwestii. Kościół znajdzie silne poparcie u państwa. Katolicy i protestanci połączą się we wspólnej walce przeciwko naśladowcom Chrystusa. Gdy ruch mający na celu wymuszenie święcenia niedzieli stanie się coraz śmielszy i zdecydowany, zostanie wydane prawo przeciwko tym, którzy zachowują przykazania Boże. Zagrozi się im grzywnami i więzieniem, innym proponować się będzie wpływowe stanowiska, wysokie wynagrodzenie i przywileje, aby skłonić ich do wyrzeczenia się wiary. Jednak stanowcza odpowiedź prawdziwego naśladowcy Chrystusa będzie brzmieć: dowiedźcie nam błędu za pomocą Słowa Bożego. Jest to identyczne żądanie, jakie wypowiedział Luter w podobnych okolicznościach. Ci, którzy zostaną wezwani przed trybunały, będą wiernie bronić prawdy, a dzięki temu niektórzy słuchacze postanowią przestrzegać przykazań Bożych. Tą drogą tysiące ludzi ujrzy światło, którego w inny sposób nigdy nie mogliby otrzymać. Świadome posłuszeństwo Słowu Bożemu będzie uważane za bunt. Rodzice, zaślepieni przez szatana, będą surowo obchodzić się z dziećmi. Pracodawcy będą prześladować podwładnych zachowujących przykazania Boże. Oziębnie miłość, dzieci będą wydziedziczane i wypędzane z domów. Wypełnią się słowa apostoła Pawła. Wszyscy, którzy chcą żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą, co jest napisane w drugim do Tymoteusza 3:12, w drugim liście. Ponieważ obrońcy prawdy sprzeciwiają się święceniu niedzieli jako dnia odpoczynku, niektórzy z nich zostaną wtrąceni do więzienia, inni wyklęci, a jeszcze inni będą traktowani jako niewolnicy. Dzisiaj taki stan wydaje się niemożliwy, ale gdy przestanie działać powstrzymująca moc Ducha Bożego, a ludzie dostaną się pod całkowity wpływ szatana, który nienawidzi Bożych praw, wówczas będą się dziać straszne rzeczy. serce człowieka może być bardzo okrutne, gdy usunie się z niego miłość i bojaźń Bożą. W miarę zbliżania się prześladowania, wielu z tych, którzy twierdzą, że wierzą w poselstwo trzeciego anioła, lecz nie są uświęceni przez posłuszeństwo wobec prawdy, zmieni swe zapatrywania i przyłączy się do szeregów nieprzyjaciela. Przez połączenie się ze światem i branie udziału w jego grzechach zaczną spoglądać na wszystko przez pryzmat opinii ludzkich, a gdy nadejdzie próba, wybiorą dla siebie łatwiejszą drogę. Ludzie zdolni i mili w obejściu, którzy cieszyli się będąc w prawdzie, będą używać swoich zdolności do oszukiwania i zwodzenia innych i staną się najgorszymi wrogami swych braci. Gdy zachowujący sobotę zostaną wezwani przed sąd, aby zdać sprawę ze swej wiary, odstępcy staną się aktywnymi narzędziami szatana. Oczernią i oskarżą wiernych Bogu, składając fałszywe zeznania, aby wrogo usposobić sędziów. W czasie prześladowań wypróbowana zostanie wiara sług Bożych. Spoglądając na Boga i Jego Słowo, wiernie ostrzegali bliźnich. Duch Boży, działając na ich serca, uzdolnił ich do mówienia. Pobudzeni świętą gorliwością i prowadzeni boską ręką, wypełniali powierzone im obowiązki, nie obawiając się następstw, jakie mogły ich z tego powodu spotkać. Nie myśleli o dobrobycie, nie dbali o opinię lub zachowanie życia. Gdy jednak nadciągnie burza ataków nieprzyjaciela, zawołają przygnębieni. Gdybyśmy przewidzieli następstwa naszych słów, milczelibyśmy. Zewsząd otoczą ich trudności. Szatan będzie ich otaczał, nękając największymi pokusami. Będzie im się zdawało, że dzieło, którego się podjęli, przewyższa ich siły. Pod groźbą śmierci zniknie ich gorliwość, ale Duch Święty ich nie opuści. Świadomi swej własnej niemocy będą prosili Wszechmocnego o siłę, pamiętając, że słowa, które mówili, nie były ich własnymi słowami, lecz tego, który im zlecił przekazanie tego ostrzeżenia. Bóg wsiał prawdę w ich serca, a oni nie mogli powstrzymać się od jej głoszenia. Przez takie same doświadczenia przechodzili słudzy Boże w ubiegłych stuleciach. Wycliffe, Hus, Luther, Tyndall, Baxter oraz Wesley. Żądali, aby wszystkie doktryny były potwierdzone przez Słowo Boże. Odrzucali także wszystko to, co Biblia potępia. Choć byli prześladowani z tego powodu, to jednak nie przestali głosić prawdy. Różne okresy w historii Kościoła cechują się objawieniem praw najbardziej potrzebnych ludowi Bożemu w danym czasie. Każda nowa prawda torowała sobie drogę wśród nienawiści i sprzeciwów, a ten, kto otrzymał jej światło, był narażony na pokusy i trudności. Bóg zawsze objawia swojemu ludowi szczególną prawdę stosownie do jego potrzeb. Któż może się sprzeciwić jej głoszeniu? Pan rozkazuje swym sługom przedstawić światu ostatnią zachętę do skorzystania z jego łaski. Posłowie Boży nie mogą milczeć, gdyż grozi to utratą życia wiecznego. Nie myślą więc o możliwych następstwach. Gdy przeciwieństwa narastają, słudzy Boży są zaniepokojeni, gdyż wydaje im się, że sami je spowodowali. Ale Słowo Boże i ich własne sumienia zapewniają, że postępowali właściwie. I chociaż doświadczenia nadal trwają, otrzymują siłę do zwycięstwa. Ich wiara i odwaga wzrasta w miarę potrzeb. Ich świadectwo brzmi: nie możemy sprzeciwiać się Słowu Bożemu i dzielić dekalog Boży na część obowiązującą i nieobowiązującą, aby zdobyć przychylność świata. Pan, któremu służymy, może nas wyratować. Chrystus zwyciężył moce ziemi. Czyż mamy się więc obawiać zwyciężonego świata? Prześladowanie w swych rozmaitych formach jest przejawem zasady, która będzie istniała tak długo, jak długo istnieć będzie szatan, a chrześcijaństwo będzie potęgą. Nie można służyć Bogu, nie wzbudzając jednocześnie sprzeciwu tłumów znajdujących się w duchowej kontroli ciemności. Źli aniołowie, zaniepokojeni tym, że mogą utracić kontrolę nad danym człowiekiem, będą nań nacierali, a źli ludzie, dla których dobry przykład jest stałą naganą, połączą się w swych usiłowaniach ze złymi aniołami, by odprowadzić tego człowieka od Boga przy pomocy pokus. Gdy to nie pomoże, zastosują przemoc, by zadać gwałt sumieniu. Jak długo Chrystus w niebiańskiej świątyni jest orędownikiem człowieka, tak długo odczuwa się powstrzymującą moc Ducha Świętego, który stale kontroluje w pewnym stopniu prawa państwowe. Gdyby nie było tych praw, stan świata byłby jeszcze gorszy. Choć wielu ludzi na wysokich stanowiskach jest aktywnym narzędziem szatana, to jednak znajdują się tam także inni, którzy są narzędziami w ręku Boga. Szatan skłoni swych współpracowników do ustanowienia takich praw, które będą hamować rozwój dzieła Bożego. Jednak niektórzy mężowie stanu pod wpływem aniołów Bożych skutecznie sprzeciwiają się złym zamiarom. W ten sposób zdołają powstrzymać narastającą falę zła. Atak nieprzyjaciół prawdy zostanie odparty, aby głoszenie poselstwa trzeciego anioła dało potężne rezultaty. Gdy świat usłyszy ostatnie ostrzeżenie, zwróci ono na siebie uwagę czołowych przedstawicieli ludzkości, przez których Pan działa, a niektórzy z nich przyjmą prawdę i staną po stronie ludu Bożego w czasie ucisku. Anioł, który przyłączy się do głoszenia trójanielskiego poselstwa, oświeci całą ziemię swoją wspaniałością. Przypowiedziane jest tutaj dzieło obejmujące cały świat i posiadające nadzwyczajną moc. Ruch adwentowy rozwijający się w latach 1840-1844 był wspaniałym objawieniem mocy Bożej. Poselstwo pierwszego anioła zostało zaniesione do każdej stacji misyjnej na świecie, w których krajach powstał wielki ruch religijny, jakiego nie znano od czasów reformacji w XVI wieku. Jednak o wiele większy będzie ruch, który ma nastać w czasie głoszenia ostatniego ostrzeżenia trzeciego anioła. Dzieło to podobne będzie do wydarzeń Dnia Pięćdziesiątnicy. Jak wylanie Ducha Świętego na początku głoszenia Ewangelii było deszczem porannym, który miał pobudzić do wzrostu zasiane kosztowne ziarno prawdy, tak deszcz wieczorny będzie wylany przy końcu czasu, aby żniwo dojrzało. W Księdze Ozeasza, 6 rozdziale i 3 wersecie jest napisane: starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że go znajdziemy, pewne jest, jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. A prorok Joel dodaje: a wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz jesienny i wiosenny. W Dziejach Apostolskich dalej czytamy: i stanie się w ostatnie dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest w Dziejach 2:17 i 21. Wielkie dzieło Ewangelii nie zakończy się mniejszym objawieniem mocy Bożej niż to, jakie miało miejsce na początku głoszenia dobrej nowiny. Proroctwa, które spełniły się w postaci wylania deszczu wiosennego, mają wypełnić się również w wylaniu deszczu jesiennego. Ma to być czas ochłody, który miał na myśli apostoł Piotr, mówiąc: przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Słudzy Boży, rozpromienieni gorliwością, będą spieszyć z miejsca na miejsce, aby zwiastować poselstwo nieba. Tysiące ich przekażą ostrzeżenie całej ziemi. Będą się działy cuda, chorzy będą uzdrawiani, a różne znaki będą towarzyszyć wierzącym. Ale bądźmy czujni, gdyż szatan również będzie czynił cuda, chcąc zwieść nawet wybranych. W Apokalipsie 13:13 jest napisane, że nawet spuści ogień z nieba na ziemię na oczach ludzi. A w takich okolicznościach mieszkańcy ziemi będą musieli dokonać wyboru, po której stronie staną. Ci, którzy nie znają tego ostrzeżenia zawartego w Księdze Ksiąg, staną się łatwym łupem oszustwa. Natomiast możemy być tego pewni, że poselstwo rozpowszechni się na tyle przez rozumne, rozprzestrzeni się nie tyle przez rozumne wywody, co przez przekonujące działanie Ducha Świętego, który przypomni to, co zawarte jest w Słowie Bożym. Dlatego warto czytać Biblię, żeby wiedzieć, co jest tam napisane i żeby tego typu doświadczenie, gdy przyjdzie na nas, żebyśmy nie upadli. Dowody zostały przedstawione, a zasiane ziarno prawdy wzrośnie teraz i wyda owoc. Rozpowszechnione przez pracowników ewangelizacyjnych czasopisma wywarły wpływ na czytających. Jednak wielu ludziom przeszkodzono w całkowitym zrozumieniu prawdy i zastosowaniu jej w życiu. Teraz promienie światła docierają wszędzie. Prawda widoczna jest w całej krasie, a szczere dzieci Boże zrywają wszelkie niewolące je pęta. Powiązania rodzinne czy też przynależność kościelna nie mogą ich powstrzymać. Prawda staje się dla nich kosztowniejsza niż wszystko inne na świecie. Mimo działalności potęg przeciwnych Bogu, wielka liczba ludzi stanie po stronie Pana. W księdze Daniela jest napisane to, co dzisiaj czytaliśmy. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów swojego ludu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Kiedy głoszenie poselstwa trzeciego anioła dobiegnie końca, skończy się też łaska dla grzesznych i nienawróconych mieszkańców ziemi. Lud Boży zakończył swe dzieło, otrzymał późny deszcz, ochłodę od oblicza Pana i przygotowany jest na czekający go czas doświadczeń. Aniołowie są bardzo zajęci. Jeden z nich, który powrócił z ziemi, ogłasza, że wykonał swe zadanie. Świat został poddany ostatecznej próbie i wszyscy, którzy byli wierni Bożemu prawu, otrzymali pieczęć Boga żywego. W owym czasie Jezus zakończy dzieło pośredniczenia w niebiańskiej świątyni. Podniesie swe ręce i powie donośnym głosem: dokonało się! Zastępy aniołów złożą swe korony, gdy Chrystus uroczyście stwierdzi: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Apokalipsa 22:11. Los każdego został już rozstrzygnięty. Chrystus pojednał z Bogiem swój lud i zgładził jego grzechy. Dopełniona jest liczba jego wiernych. Królestwo, moc i siła pod całym niebem mają być wkrótce przekazane dziedzicom zbawienia. A Jezus ma rozpocząć panowanie jako król królów i pan panów. Gdy Zbawiciel opuści świątynię, ciemność okryje mieszkańców ziemi. W tym strasznym czasie sprawiedliwi będą musieli żyć przed obliczem świętego Boga bez pośrednika. Moc, która dotychczas powstrzymywała niezbożnych, przestanie działać i szatan opanuje wszystkich nienawróconych. Skończy się cierpliwość Boga. Świat grzechu odrzucił jego łaskę, wzgardził jego miłością i podeptał Boże prawo. Niezbożni przekroczyli granicę łaski. Duch Święty, któremu stale się sprzeciwiali, opuścił ich. Niechronieni łaską Boga nie mogą obronić się przed wrogiem. I szatan zgotuje wtedy mieszkańcom ziemi czas wielkiego ucisku. Gdy aniołowie Boży nie będą już powstrzymywali okrutnych zapędów ludzkich namiętności, puszczone zostaną cugle wszelkich mocy zła. Cały świat pogrąży się w zniszczeniu straszniejszym od tego, jakie kiedyś nawiedziło Jerozolimę. Wielką moc posiadają aniołowie. Jak pamiętamy z biblijnego przekazu, jeden anioł zgładził wszystkich pierworodnych Egipcjan, napełniając cały kraj żałobą. Gdy Dawid zgrzeszył przeciwko Bogu, dokonując spisu ludności, jeden anioł spowodował zniszczenie będące karą za jego grzech. Ta sama niszczycielska moc, jaką stosowali aniołowie na rozkaz Boga, zostanie tym razem użyta przez złych aniołów, gdy Pan na to pozwoli. Już teraz przygotowywane są moce czekające tylko na pozwolenie Boga, aby dokonać wszędzie spustoszenia. Osoby zachowujące przykazania Boże oskarża się o powodowanie nieszczęść nawiedzających naszą planetę. Uważa się je za przyczynę kataklizmów, konfliktów, rozlewu krwi oraz cierpienia napełniającego ziemię. Moc towarzysząca ostatniemu ostrzeżeniu rozłościła niezbożnych. Walczą oni ze wszystkimi, którzy przyjęli poselstwo, a szatan pobudza ich do jeszcze większej nienawiści i prześladowań. Mieszkańcy ziemi nie będą wiedzieli, kiedy w niebiańskiej świątyni wypowiedziane zostaną słowa przesądzające los świata. Ludzie, którym ostatecznie zostanie odebrany Duch Boży, będą nadal kontynuowali swe religijne obrzędy, a szatańska gorliwość, jakiej Książę Ciemności udziela swym poddanym w celu zrealizowania zgubnych planów, nie będzie ustępować gorliwości okazywanej w służbie Bogu. Ponieważ sobota stała się szczególnym przedmiotem walki w całym chrześcijaństwie, a Kościół i państwo połączyły się w celu wymuszenia święcenia niedzieli, to też opór mniejszości wobec powszechnych przepisów uczyni ją obiektem ogólnej nienawiści. Nieprzyjaciele będą stale podkreślać, że nie należy tolerować tych niewielu, którzy sprzeciwiają się zarządzeniom Kościoła i prawom państwa. Że lepiej będzie, aby oni zginęli, niż cały naród miałaby opanować fala zamieszania i bezprawia. Takie same argumenty wysuwali przed 1900 laty starsi ludu żydowskiego przeciwko Chrystusowi. Kajfasz powiedział wtedy, lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął, jak to czytamy w Ewangelii Jana 11:50. Argument ten wydawać się będzie przekonywujący i wkrótce przeciwko wszystkim święcącym sobotę, zgodnie z czwartym przykazaniem, zostanie wydane prawo, na mocy którego ludzi tych należy karać śmiercią. Będzie to noc trwogi Jakubowej, ale jest zapewnienie, że Pan da ostateczne zwycięstwo swemu ludowi. Miłość Boża do Jego dzieci będzie w czasie ucisku tak samo silna i troskliwa, jak w słonecznych dniach ich pomyślności. Potrzeba jednak, aby przeszli przez ogień prób, by wszystko, co w nich jest ziemskiego, zostało spalone, aby byli doskonałym odbiciem Chrystusa. Mający nadejść czas ucisku i trwogi wymaga wiary, która zniesie trudy, zwłokę i głód, wiary, która się nie zachwieje nawet w najgorszych pokusach. Wszystkim dany jest czas łaski w celu przygotowania się na dni ucisku. Powinniśmy już teraz wytrwale trzymać się Pana i trwać z Nim w społeczności. Teraz jest czas, by być ludem gorliwym w modlitwie, opierać się na Bożych obietnicach i być stanowczym w postanowieniach, by być wiernym naszemu Panu. Teraz musimy uczyć się ufności Bogu. Nikt i nic nie może nas odłączyć od Bożej miłości, jeżeli lojalnie będziemy trzymali się Jego ręki. Czas ucisku, jakiego jeszcze nie było, wkrótce nastanie. Symptomy tego widzimy już po prostu nawet w naszym kraju. Będziemy potrzebowali wtedy doświadczenia, jakiego jeszcze nie posiadamy, a na zdobycie, którego wielu nie ma ochoty. Często się zdarza, że trudności są większe w wyobrażeniach niż w rzeczywistości, ale w przypadku czekających nas wydarzeń będzie zupełnie odwrotnie. Największa wyobraźnia nie może ogarnąć wielkości nadchodzącej próby. W czasie doświadczeń każdy człowiek musi osobiście stanąć przed Bogiem. W księdze proroka Ezechiela 14:20 jest napisane, choćby byli nimi Noe, Daniel i Job, jaką żyw, mówi Wszechmogący Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze. Kiedy nasz najwyższy kapłan wstawia się za nami, powinniśmy dążyć do doskonałości w Chrystusie. Tu w ziemskim ucisku musimy odrzucić grzech przez wiarę w pojednawczą krew Chrystusa. Nasz drogi Zbawca zaprasza nas, byśmy się do Niego przyłączyli i złączyli naszą słabość z Jego mocą, naszą niewiedzę z Jego mądrością oraz naszą niegodność z Jego zasługami. Niech nam Bóg błogosławi i sprawi, byśmy byli gotowi na ten trudny czas ucisku. Wspaniałe będzie wybawienie tych, którzy cierpliwie będą czekali na powtórne przyjście Chrystusa, a których imiona są zapisane w Księdze Żywota. W Księdze Malachiasza 3:17 jest napisane, będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Gdyby krew wiernych świadków Chrystusa została w tym czasie przelana, nie byłaby jak krew męczenników ziarnem mającym przynieść owoc. Ich wierność nie byłaby świadectwem przekonywującym innych o prawdzie, ponieważ zatwardziałe serca niezbożnych na zawsze utraciły możliwość otrzymania łaski Bożej. Gdyby sprawiedliwi stali się w tym czasie łupem wrogów, byłoby to zwycięstwem księcia ciemności. Psalmista mówi, bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Chrystus powiedział, wejdź więc mój ludu do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew, bo oto Pan wyjdzie ze swego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę, jak czytamy w księdze Izajasza 26 rozdziale. I w wersetach 20 i 21. Wspaniałe będzie wybawienie tych, którzy cierpliwie czekali na przyjście Chrystusa i których imiona są zapisane w Księdze Żywota. Kochani, zadam wam teraz takie retoryczne pytanie. Czy chcecie być wśród zbawionych, gdy Chrystus przyjdzie po swój lud? Wiem, że chcecie, ale to wymaga od nas podjęcia decyzji już dzisiaj. Decyzji, że jesteśmy gotowi na każdą ewentualność próby, jak i Job. Bo nasze dłonie są w dłoniach Jezusa. Nie wyrywajmy się z Jego objęć, lecz w każdej chwili życia bądźmy Mu posłuszni i realizujmy Jego program w naszym życiu, bez względu na to, jaki przyjdzie nam nieść krzyż. Pamiętajmy na słowa Chrystusa. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To jest zapisane w Ewangelii Mateusza 24:13. Dlatego stójmy twardo w postanowieniu, że Panem naszego życia jest i będzie nasz, na wieki nasz wielki Jam jest. Niech dobry Bóg nas wszystkich błogosławi i ma nas w swojej opiece. Zachęcam wszystkich do studiowania książek Ducha Proroctwa i Biblii na co dzień. Dowiecie się wielu rzeczy, które otworzą wam oczy na to, co będzie nas czekało i będziemy przygotowani wtedy na ten wielki dzień Pański. Niech nam Bóg do tego dopomoże. Amen.